3 lutego 1987. Milczenie. Już trochę o tym mówiłem. Tak, ale dopóki wszystkiego nie powiem, nie zaznam spokoju. Bo ten temat wraca jak obsesja i żeby się od niego uwolnić, muszę go nareszcie wyczerpać. Przechodzę obecnie zły okres. Ponieważ jestem gadatliwy. Z pewnością kiedyś opowiem o przyczynach. Ale mniejsza o przyczyny cierpienia. Dziś chciałbym mówić o jego wyrazie. O wyrazie twarzy człowieka, który ma ściśnięte gardło, a żołądek zawiązany na supeł. I patrzę w szyby wystawowe i widzę w nich moją własną twarz. Twarz nie wyrażającą ani ciekawości, ani pasji. Od twarz, która nie mówi nic. Od czasu do czasu ta twarz pochyla się, gdy siedzę na ławce i patrzę w ziemię. To jest jedyne, na co sobie pozwala. A więc zaczynam obserwować twarze innych. Lecz widzę na nich tę samą obojętność. A przecież iluż ludzi, których obserwuję w metrze lub na ulicy, właśnie wyszło ze szpitala, gdzie dowiedzieli się, że mają raka lub na zawsze zostaną kalekami. Ilu z nich przed pół godziną lżyło kogoś lub biło, albo przed 5 minutami zostało zwolnione z pracy, albo oczekuje wyroku, od którego zależy całe ich życie. Ilu ich jest? Kim są? Nigdy się tego nie dowiem, bo ich oczy są niezmiennie spokojne, jak u człowieka, który boi się odkryć przed bliźnim swoje rany, żeby nie być przez niego upokorzonym. Przypominam sobie twarz owego afgańskiego partyzanta, który został przez towarzyszy skazany na śmierć. Za kilka chwil miano go rozstrzelać. Zachodni dziennikarze stali przed nim jak sfora psów i fotografowali go co kilka sekund. Czatowali na wyraz jego oczu i fotografowali je w ogromnych zbliżeniach. Partyzanci również obserwowali, czy nie zadrżą mu wargi. Wzrok tego człowieka do końca pozostał bez wyrazu. Ani na chwilę jego szczęki się nie zacisnęły. Strach przed śmiercią, która za chwilę miała nadejść, był niczym w porównaniu z obawą przed upokorzeniem, jakiego by doznał, gdyby zdradził swą rozpacz i panikę. W 2 minuty potem jego zwiotczałe ciało, jak worek kartofli, osunęło się na ziemię martwe. Ale czasem spotykałem ludzi, którzy zachowywali się niesfornie. Pewnego dnia w metrze, w ciszy, którą zagłusza jedynie hałas pociągu, w godzinie szczytu siedziałem naprzeciw jakiegoś mężczyzny. Wagon był po brzegi wypełniony ludźmi, którzy patrzyli w pustkę lub gazetę. Mężczyzna również miał spokojną twarz. Z pewnością jakiś porządny człowiek. No tak zresztą jak my wszyscy, którzy siedzieliśmy na ławkach lub staliśmy patrząc przez okno lub w sufit. I nagle, nie uprzedziwszy nas w jakikolwiek sposób, mężczyzna ugryzł się w rękę głęboko do krwi. Na szczęście nie wydał żadnego dźwięku, po czym znów popadł w obojętność. Wariat, pomyśleliśmy prawdopodobnie wszyscy. W każdym razie ja tak pomyślałem. No, na wszelki wypadek na następnej stacji jakiś pan i ja zmieniliśmy wagon. Innym razem mój własny ojciec wprawił nas w zakłopotanie. Prawdą jest, że był już bardzo stary. Było to wtedy, gdy ciało mojej świętej matki leżało na jakimś obdrapanym metalowym wózku w kostnicy. Opowiedziałem to już kilka dni temu i przepraszam, że wracam do tego tematu. Tak więc mój ojciec krótko zaszlochał i natychmiast się opanował. Po raz pierwszy, od kiedy go znałem, pozwolił sobie na coś równie niezdyscyplinowanego. Wszyscy wokół byliśmy zażenowani. Trzeci raz, przyznaję, ja sam zakłóciłem ludziom spokój. Na ogół przestrzegam społecznych zasad. Gdy płaczę, to do własnej poduszki lub też do szuflady w niniejszych notatkach. A gdy dwa razy zdarzyło mi się to w kinie, to schowałem się na końcu sali, żeby innym nie przeszkadzać. Ale pewnego razu zachowałem się niezrozumiale. Było to 20 lat temu, mniej więcej 20, no a może 21. Byłem wtedy młody, to może dlatego. No ale mniejsze o przyczyny. W żadnym wypadku nie powinienem był się zachować tak, jak się zachowałem. O, nie usprawiedliwiam się, bo gdybym zaczął wyjaśniać dlaczego, odpowiedziano by mi, a no, szuka wykrętów. I żeby nie poczuć się nieswoje, poszukano by kilku okoliczności łagodzących. Jednym słowem, było to latem 65 roku, pewnego słonecznego popołudnia. Wyszedłem z obiadu, który zafundował nam nasz pracodawca na zakończenie budowy. No, trochę wypiłem, od co? I wychodząc z restauracji, przeszedłem kilkaset kroków, po czym uparłem się o drzewo i na ulicy w jasny dzień wybuchnąłem płaczem. Bez wstydu i bez hamulców. Rzucało mną z 5 minut. Płakałem na głos, bo już nie mogłem wytrzymać. Ludzie przechodzili obok i czuli się zażenowani. Chcieli mi wybaczyć. Usłyszałem jakąś kobietę, która mnie pyta, co się panu stało. Było to niedaleko placu Italia, gdzieś obok Tolbiak. Zachowywałem się w sposób niezrozumiały. To też przyjechała karetka pogotowia i zabrała mnie do szpitala. Na sali obok mego łóżka stanęła grupa lekarzy, którzy nie wiedzieli, jak się zachować. Pewna starsza pielęgniarka krzyknęła na mnie. Dość ty głupstw, niech pan natychmiast przestanie płakać. Trochę godności. No i natychmiast ucichłem. A nazajutrz wyszedłem ze szpitala z obojętną twarzą. Czuje się pan lepiej? Zapytał mnie lekarz dyżurny. Doskonale, odpowiedziałem i podpisałem przepustkę. Ale proszę mnie sądzić łagodnie, bo na ogół umiem się zachować i nie robię z siebie widowiska. Byłem wtedy bardzo młody i dopiero uczyłem się zasad życia w społeczeństwie. Opowiem to wydarzenie, bo utkwiło mi ono w pamięci. W 52 chyba roku, no tak, było to pod koniec epoki stalinowskiej. Miałem wtedy 10 lat. Rodzice wysłali mnie do prewentorium dla wątłych dzieci. Znajdowało się ono na Dolnym Śląsku w pięknym pałacyku, który jakiś bogaty Niemiec musiał pośpiesznie opuścić kilka lat wcześniej, uciekając przed komunistami, Polakami i Armią Czerwoną. Władza ludowa przeznaczyła pałacyk dla niedożywionych dzieci. Było nas około 200. Wszyscy w tym samym mniej więcej wieku. Górski pejzaż był przepiękny tego przedwiośnia i pierwsze krokusy puszczały się na łąkach. W wielkim refektarzu podczas posiłków panowała cisza. Nie wolno nam było rozmawiać, to też nie rozmawialiśmy. Nie rozmawialiśmy również po posiłkach, podczas popołudniowej ciszy, gdy leżeliśmy w sypialniach na łóżkach. Ten, kto został złapany na rozmowie, był wywoływany na wieczornym apelu, wychodził z szeregu i publicznie go ostrzegano, że jego rodzice poniosą konsekwencje. Liczyliśmy dni, które dzieliły nas od końca obozu. Jeden dzień, dwa dni, trzy dni. Mniej. Skreślaliśmy je w kalendarzu, który chowaliśmy pod materacem. Żeby nie przekroczyć reguł społecznych, których nas uczono, wymyśliłem, że natnę sobie rękę żyletką i zasypię solą. Ból będzie mi nieustannie przypominał, jak mam się zachować, żeby nie łamać zasad. Była to u mnie wręcz obsesja. Ale na koniec zabrakło mi odwagi i niczego takiego nie zrobiłem. I źle się stało, bo pewnego wieczoru przez zapomnienie, przez głupie zapomnienie złamałem zakaz. A otóż jak się to odbyło. Miałem kumpla, był krótko przystrzyżony na jeża, ale dziś już nie przypominam sobie, jak się nazywał. Tak jak ja miał 10 lat. Mieliśmy ochotę porozmawiać, bo mieliśmy sobie 100 historii do opowiedzenia. I pewnej nocy przyszedł do mnie do łóżka i zaczęliśmy sobie mówić o wszystkich tajemniczych sprawach, o których słyszeliśmy przez naszych 10 lat. Kilka minut potem jakiś chłopiec zadenuncjował nas i zostaliśmy złapani. Nie ukarano nas, bo to, co zrobiliśmy, przekraczało granice występku. Natomiast zaprowadzono nas do piwnicy, w której znajdowały się natryski. I tam na dobrych 10 minut postawiono nas pod lodowatą wodą. Po czym z siniałych i nagich młoda, śliczna wychowawczyni i dwóch wychowawców zaprowadziły do pokoju higienistki. Położono nas na metalowych łóżkach i pielęgniarka zrobiła nam zastrzyki ze środków uspokajających. Ból był nie do zniesienia, a zastrzyk dla każdego z nas trwał dobrą minutę. Patrzyłem na twarz mego kumpla, bladą, siną, z zimna i pokrytą kroplami potu. Oddychał głęboko, ale nie pisnął. Po czym przyszła moja kolej. Ja również nie wydałem z siebie żadnego dźwięku i z całych sił wstrzymywałem oddech. Gdyby ktoś patrzył mi w oczy, pomyślałby, że czytam książkę. Nawet nie były wybałuszone. Po tym wszystkim zaprowadzono nas do sypialni. Nazajutrz rano nasz wychowawca, pan Paluch, podszedł do nas podczas śniadania i był to człowiek, który miał dar opowiadania różnych niezwykłych historii. W salonie pałacyku codziennie wieczorem z napięciem słuchaliśmy jego opowieści o bohaterskich żołnierzach spod Monte Cassino. Zaraz stanęliśmy na baczność. No to co? Przeszło wam? Zupełnie nam przeszło, krzyknęliśmy jednym słowem. Elefant est le père de la homme, o ile człowiekiem jeszcze jestem. 18 lutego 1987. SOS. Starość. 4 nad ranem. Budzę się z natychmiastową, nieodpartą potrzebą popełnienia samobójstwa. Od tygodni, od miesięcy nie odstępuje mnie samobójcza mania. Przyczyny się zmieniają, ale pragnienie śmierci pozostaje takie samo. Może to i lepiej, ale jeśli po 2 dniach chęć zanurzenia się w nicość mija, natychmiast jej miejsce zajmuje agresywność. To tak jak na huśtawce, albo pogrążam się w ciemności, albo ogarnia mnie nienawiść. Obie są tak samo trudne do zniesienia. Wczoraj w Instytucie Polskim miał miejsce wernisaż wystawy rysunków młodego Beksa. Piękny lokal, no nieco na uboczu w 8 dzielnicy Paryża, koło placu Alma Marceau na ulicy Jean Guyon. Przyszło niewielu gości, no może ze 100 osób. Po części odpowiedzialny jest za to Sirot, bo dostarczy mi zaproszenia z 8-dniowym opóźnieniem. To też ludzie zostali zawiadomieni in extremis. Kilku moich byłych studentów i trochę stałych bywalców wystaw Beksa wypełniło salę. Jak zawsze było wśród gości kilka staruszek szukających ciepła i ludzkiej obecności. Bywają one na wszystkich wernisażach w Paryżu, co nie zmienia faktu, że pozostają niezmiennie samotne przed, podczas i potem. Ania była piękna i bardzo wymalowana, bo właśnie wyszła z pokoju kolekcji Ferro w hotelu George. A razem z nią przyszła na wystawę grupa jej przyjaciółek, modelek. No i tyle. Przyjemnie jest znaleźć się pomiędzy ludźmi, którzy przyszli, bo mnie cenią, bo czują się mymi przyjaciółmi lub po prostu mają do mnie trochę sympatii. Tak trudno mnie znieść samego siebie i mój zapiekły żal do ludzi, tak boleśnie mnie kąsa wściekłość na nich, że mam wrażenie, iż oni też mogą tylko mnie nienawidzić. To też widok wśród 100 osób, kilku takich, które przyszły po to, żeby się ze mną spotkać, przywraca mi nadzieję, że to, co się we mnie dzieje, jest tylko złym koszmarem, ale obecność znajomych nie wróży nic dobrego, bo w ten sposób stwierdzam, że krąg miłośników Becksa się nie poszerza. Poza mymi przyjaciółmi widzę na wernisażach stale te same twarze, a przecież wysłałem ponad 800 zaproszeń, z których chyba 400 towarzyszyła broszurka, a często również i mój osobisty list. Jak zwykle nie przyszedł żaden dziennikarz z wyjątkiem Jacques'a Rivette'a z Vie Française. Również nie zjawił się żaden aparatczyk Wydziału Kultury. No wszyscy członkowie AIKA, a jest ich około 300 w Paryżu, otrzymali broszurkę i zaproszenie. Tak samo otrzymały je wszystkie galerie na lewym brzegu, bo sam je zaniosłem do każdej z nich. Nie było nikogo. Również bez skutku szukałem pomiędzy gośćmi Sterna. Od wielu już miesięcy zamierza kupić obraz. Ale zwleka, ociąga się, a to zastanawia. I wczoraj po obejrzeniu ektachromów i po rozmowie ze swoją żoną w Marsylii miałem mi dać ostateczną odpowiedź. Jego nieobecność źle wróży. Becks napełnia mnie biblijnym gniewem. Czuję się źle. Od 2 miesięcy nie maluję i cierpi na szereg dolegliwości. Boli go głowa, kręgosłup i kolana. Całe jednak moje współczucie ulatnia się, gdy informuje mnie z sadystyczną przyjemnością, że najlepszy obraz z serii został wybrany przez jakiegoś jego pociotka z Hamburga w zamian za 60 płyt kompaktowych. Po czym przypomina mi, tak jakby to była rzecz, o której ciągle zapominam, że nasza umowa upoważnia go do zatrzymania dla siebie 4 dalszych, a dopiero reszta dostanie się mnie. Nawet tak gigantyczny artysta, jak on, tworzy rocznie 5 do 6 udanych prac. No reszta jest nieuniknienie gorsza. Inaczej mówiąc, mnie przypadną obrazy drugiej jakości. Niewielu ludzi posiada równie głęboką wiedzę o doprowadzaniu mnie do wściekłości i nigdy sobie tego nie odmawia. Jak tylko nadchodzi od niego list, mówię do Ani. Co mi też ten znów wymyślił? No czym znów mnie dzisiaj wkurwi? To też zawsze decyduje się odłożyć lekturę na następny ranek, żeby móc spokojnie przespać noc. Po czym równie niezmiernie pojawia się nadzieja, że będzie to jednak miły, przyjacielski list, ciepły i śmieszny jak te, które pisał do mnie 2 lata temu, gdy finansowo sytuacja zapowiadała się promiennie. Otwieram więc kopertę i już na wstępie zaczynam zgrzytać zębami. Boże, no jak ja nie znoszę tego człowieka. Nie odpowiadam już na jego listy i przestałem do niego telefonować. Chciałbym go raz na zawsze zapomnieć i pozostać tylko z jego obrazami. Dostałem wczoraj list ze Stowarzyszenia Pomocy Starcom. SOS 3MH. Szereg takich organizacji regularnie prosi mnie o wsparcie. Czasami otwieram list. Czasami. No, lub, żeby być ścisłym, w większości wypadków nie otwieram. Nie otwieram, bo jestem zbyt skąpy, żeby dać jałmużnę, ale również dlatego, żeby nie mieć okazji do powiedzenia sobie samemu chuj i egoista. Na wszelki więc wypadek wolę od razu wrzucić list do kosza. I w ten sposób jestem spokojny i mogę udawać przed własnym sumieniem, że nie wiedziałem, co się wewnątrz znajdowało. No na szczęście tym razem otworzyłem kopertę. Wśród kilku dokumentów był tam list, który jakaś stara kobieta napisała do swego syna, dawno zmarłego. Na skrawku papieru opowiadała mu swoje życie. Od pierwszych już zdań ogarnęło mnie wzruszenie i na koniec musiałem przerwać lekturę. Prawdą jest, że stan moich nerwów jest opłakany i łatwo się rozczulam, ale przyznaję też, że rzadko czytałem coś równie prostego i prawdziwego. Całe życie na jednej kartce papieru? Nic ująć, nic dodać. Mam nadzieję, iż szybko zapomnę o tym liście, bo zbyt wiele jest w nim rzeczy, o których jeszcze nie chcę wiedzieć, a o których już chcę zapomnieć. Dołączam go do niniejszych notatek. Im mam się gorzej, tym Ania jest dla mnie serdeczniejsza. Oczywiście jedno z drugim się łączy, bo gdy tylko walą się na mnie problemy lub pogrążam się w mojej codziennej depresji, staję się bezbronny i potulny. Ania nie chciałaby, żeby moja agresywność zniknęła zupełnie. Często mawia, że odeszłaby od mężczyzny, któremu mogłaby wejść na głowę. Co nie przeszkadza, iż cieszę się trochę, widząc, że dostaję od życia po grzbiecie za moją arogancję i za moje wrzaski. Ten sposób sprawiedliwości staje się zadość, toteż Ania ze smakiem kosztuje chwilę rewanżu. Rok temu waliłeś pięścią w stół. Za to teraz jesteś łagodny jak baranek. Dobrze ci tak, myśli z pewnością. Co nie przeszkadza, iż szczerze mi współczuje, jest dla mnie coraz milsza. Jej dobry humor i optymizm mają w sobie coś nierealnego. Pierwszy marzec 87. Luźne refleksje. Daję moim studentom 10 minut na wygłoszenie referatu. Po 11 minucie przerywam im. Skarżą się, mówiąc, było jeszcze tyle rzeczy do powiedzenia, o których nie zdążyliśmy nawet wspomnieć. Odpowiadam im wówczas, że w 10 minut można streścić historię ludzkości. I żeby im to udowodnić, cytuję anegdotę, którą opowiadał mi ojciec, gdy miałem 8 lat. Pewien młody król, który dopiero co wstąpił na tron, chciał poznać historię swego narodu i sądził, że będzie lepiej rządził, jeśli będzie znał jego dzieje. Zawezwał więc wszystkich mędrców swego królestwa i kazał im sobie opowiedzieć, jak przez wieki żyli ludzie. Królu, odpowiedział największy mędrzec, trzeba by 30 lat pracy nas wszystkich, żeby to opisać. No to piszcie, rzekł monarcha. I w 30 lat później 10 wozami przywieziono królowi 100 ksiąg. Król złapał się za głowę, ależ ja nigdy nie będę miał czasu, żeby to wszystko przeczytać. Streśćcie. I w 10 lat później już tylko jeden wóz wypełniony tomami in folio przyjechał do królewskiego pałacu. To i tak 100 razy za dużo, żebym to mógł przeczytać w krótkim czasie, który mi jeszcze pozostał. Streśćcie. 5 lat później król leżał już na łożu śmierci. Kazał wezwać największego mędrca i z melancholią w głosie powiedział mu: umieram, nie znając historii mojego narodu. Największy z mędrców dał mu wówczas następującą odpowiedź: władco, otóż i ona. Ludzie przychodzili na świat, wcale o to nie prosząc. Cierpieli przez całe życie, po czym umierali, bojąc się śmierci. Dzięki, rzekł król. Teraz mogę odejść w pokoju, bo wszystko już wiem. To, co mi mówisz, dokładnie pogrywa się z tym, czego nauczyło mnie życie. Często wracam do tej bajki myślami, nie przedłużając jej zbytnio, uzupełniam ją w następujący sposób. Żal do przeszłości, że nie można już naprawić zła, jakie się wyrządziło, albo odnaleźć szczęścia, które minęło raz na zawsze. Obecnie tylko męka i przeszywające pytanie o sens życia. Po co to wszystko? Czemu tak cierpię? A na przyszłość lęk i nadzieja. A jeśli jutro wszystko się zawali? Nie, no na pewno będzie lepiej. A na koniec śmierć, której się tak pragnęło i której się człowiek tak panicznie boi. Otóż więc moja wersja najkrótszej historii ludzkości, którą opowiadam moim studentom, żeby ich przekonać, że wszystko, co istotne, można zmieścić w 10 minutach. Żeby dokonać rewolucji, koniecznie trzeba ich, którzy korzystają z naszej pracy i nas, którzy pracujemy ciężko i nie możemy powiązać końca z końcem. Tak więc, mając 24 lata, zadałem pytanie Marie-Claude Bastide, mojej ówczesnej narzeczonej, która studiowała ekonomię, gdy ja kształciłem się na prawnika. Jaki jest koszt kapitalizmu? Ile też oni ładują sobie do kieszeni i trwonią? Co byłoby, gdyby te pieniądze im zabrać i wprowadzić w obieg z korzyścią dla wszystkich? Odpowiedziała mi: niewiele. Znaczną część tego, co wyprodukowano, kapitaliści reinwestują, żeby przeżyć powtórnie przyjemność, jaką daje ryzyko, gra i władza. I to, co trwonią, i to, co się marnuje bez korzyści dla społeczeństwa, jest tylko maleńką częścią wyprodukowanej całości. Ale moja narzeczona miała wtedy tylko 22 lata, a ja sam 24. I prócz tego nie potrafiła mi podać dokładnych liczb. Jednym słowem, jej opinie niewiele ważyły w moich oczach zagorzałego czytelnika Marksa i urodzonego naprawiacza ludzkich krzywd. Tak więc nie uwierzyłem jej i przez następne 15 lat pozostałem twardym lewakiem. Ja dziś wiem, że rewolucja komunistyczna daleko więcej czerpie z zawiści i z egoizmu niż z ekonomicznego rachunku. Z zawiści co do dobra bezpowrotnie roztrwonionego przez bogaczy, bo ludzie sądzą, że są oszukiwani przez tamtych, ale jeżeli im zabiorą pałace i dywany, srebra i biżuterię, po czym je rozdzielą między siebie, to dla wszystkich starczy i wszystkim będzie lepiej. Otóż to, co można zabrać kapitalistom, nie szkodząc inwestycjom, jest tak niewielkie, że nie warto po to mordować ludzi. Wszystkie diamenty i pierścienie, suknie, Diora i prywatne samoloty to maleńka kropla w morzu corocznej ludzkiej produkcji. Rozdzielanych dóbr nie starczyło, bo nawet dla pierwszych 10 milionów biedaków. Z egoizmu, co do tego, co z powrotem zainwestowane w produkcję, bo z naszej pracy chcemy natychmiast sami korzystać, zanim umrzemy, a nie budować jedynie świetlaną przyszłość sobie samym, przyszłym pokoleniem i innym narodom, kosztem własnych wyrzeczeń. Otóż nie pozwalając przejść wszystkiego, co wypracowane, lecz prawie całość reinwestując, tamci odbierają nam od ust, żeby oddać nam samym za ćwierć wieku, naszym dzieciom lub reszcie świata. Prawdziwym krwiopijcą jest nasza przyszłość, przyszłe pokolenia i wszyscy bliźni. Kapitaliści są tylko ułudnym przeciwnikiem. To nie oni nas wyzyskują. Wyzyskują nas inni ludzie, nasza własna chęć lepszego życia za 10 czy za 20 lat, a wreszcie biologiczne pragnienie zapewnienia potomkom lepszej egzystencji. Tak. Ale to wszystko wiem dopiero teraz i też intuicyjnie, bo nadal nikt nie dokonał dokładnego rachunku, ile naprawdę kosztuje kapitalizm. Niewinne ofiary, kobiety, starcy, dzieci, ludność cywilna, zwykli przechodnie. Gdy wybucha bomba na ulicy, zabijając i kalecząc ludzi, ofiary i ich rodziny skarżą się. Czym zawiniliśmy? Dlaczego oni do nas strzelają? My byliśmy odpowiedzialni tylko za jedno, że znaleźliśmy się w złym momencie w niewłaściwym miejscu. Dlaczego terroryści i wojskowi strzelają do niewinnych cywilów? No przecież zwykli ludzie nie są niczemu winni. Na to daje następującą odpowiedź. Tak, podboje, jak i masakry były zawsze dokonywane w imię dzieci, kobiet i starców, w imię narodu i przyszłych pokoleń. To dla nich wytępiono Indian w Ameryce, dla nich prowadzono wojny kolonialne i na przestrzeni wieków wymordowano 100 milionów Murzynów. To w ich imieniu SS mordowało Żydów w Oświęcimiu, a dziś żołnierze izraelscy mordują Palestyńczyków w Libanie i w Gazie. Jeśli jednym i drugim udałoby się ludobójstwo, pogromy i pacyfikacje, to skorzystałyby z tego właśnie dzieci, kobiety i starcy, cywile i zwykli ludzie. Jednym słowem, cały naród. To też jest wysoce sprawiedliwe, że on również płaci za zbrodnie, które były popełnione w jego imieniu, kiedy już nadeszła godzina rewanżu. Nie ma niewinnych ofiar, dlatego też Biblia słusznie rzuca klątwę na mordercę i na jego dzieci aż do czwartego pokolenia. Przeważająca liczba naszych filozoficznych sądów jest oparta nie na obserwacji zewnętrznego świata, ale na introspekcji. To, co, jak twierdzimy, podkrywamy w świecie, w rzeczywistości odkrywamy w naszym własnym życiu, w naszych uczuciach czy w naszym doświadczeniu. Naszym głównym źródłem wiadomości o świecie jest to, cośmy sami odczuli, cośmy sami powiedzieli i to, cośmy sami nienawidzili lub kochali. Po sformułowaniu wniosków z tego wewnętrznego poszukiwania generalizujemy je, po czym przypisujemy je innym ludziom. Jest w tym coś wielce pozytywnego, czego zresztą nie sposób uniknąć, a co pozwala nam posuwać naprzód naszą znajomość świata. Coś zupełnie racjonalnego i logicznego. Będąc sami cząstką całości, poprzez znajomość samych siebie, nieuniknienie odkrywamy innych w tym, w czym są do nas podobni. Złą stroną tego sposobu poznawania innych i świata jest to, że jeśli nie odpowiadają oni naszemu wewnętrznemu obrazowi, naszym introspektywnym wnioskom o nas samych, nie rozumiemy ich i oskarżamy o kłamstwo lub o błąd. Po czym walimy ich w łeb pałką, zrzucamy na nich bomby i palimy ich napalmem. Każda praca zasługuje na płacę, tak praca profesorów, jak i praca uczniów. Wiem, że państwo nie ma dość pieniędzy, żeby opłacić ich wysiłek, ale jeśli społeczeństwo bezpłatnie wyzyskuje młodzież, niechże przynajmniej nie utrzymuje, że pracuje ona dla siebie samej i dla swojej własnej przyszłości i że w związku z tym nic jej się nie należy. Nie chodzi tu tylko o sprawiedliwość. Dziecko, które otrzymywałoby zapłatę za 8 bitych godzin pracy dziennie, o wiele bardziej czułoby się w nią zaangażowane i wykonywałoby ją lepiej niż nie będąc opłacane. A opłacane powinno być tak, jak jego rodzice, pieniądzach. Tak jak dorośli, którzy w wysokości pensji widzą rezultat swojego wysiłku albo swojej bezczynności, tak i one byłyby karane lub nagradzane w najbardziej stymulującej formie, płacą, honorariami, zarobkiem. I jestem pewien, że liczba powtarzanych lat, oblanych egzaminów i stopni niedostatecznych zmalałaby pięciokrotnie. Rodzina takiego dziecka również byłaby bardziej zainteresowana w jego nauce, jeśli uczestniczyłoby ono nie tylko w jej wydatkach, ale i w jej dochodach. Nawet daleka ciotka wywierałaby nacisk na dziecko, bo żeby co roku zdawało z klasy do klasy. Mimo porażki, jaką w XX wieku poniósł XIX-wieczny scjentyzm i śmieszności, jaką się okrył, jedyna nadzieja, jaką żywię na przyszłość, pochodzi z wiary w postęp nauki. Oczywiście odkrycia technologiczne nie przeszkodziły masakrom, wojnom i gułagom XX wieku, bo postęp ludzkiej wiedzy to również bomba atomowa i szybko postępujące zanieczyszczenie planety. A jednak upieram się przy swoim i powtarzam studentom, żadna rewolucja, żadna religia, żadna ideologia nie wyzwoliły tak kobiety, jak wyzwolił ją wynalazek proszku do prania. Ale postęp nauki nasuwa następujące pytanie. No co stanie się z człowiekiem, gdy stanie się on Bogiem, gdy pozna wszystko, gdy nie będzie więcej cierpiał, a żyć będzie wiecznie? No to pytanie postawiłem memu profesorowi filozofii 25 lat temu. Tak, jak 25 lat temu napisałem artykulik, nigdy nie opublikowany, o konieczności płacenia pensji studentom, gdy studiowałem na Uniwersytecie Łódzkim. Odpowiedział mi, że nie zajmuje się utopiami, ale konkretem. Był marksistą. To nie przeszkadza, że upieram się przy swoim. Czym stanie się świat za 3 czy 4 stulecia, gdy postęp nauki pozbawi człowieka jego zwykłych motorów działania? Gdy zniknie obawa przed chorobą, bólem, głodem, gdy zginie ignorancja, przypadek i ciekawość, gdy cierpienie, nieszczęście i lęk przed śmiercią będą już tylko złym wspomnieniem, czy człowiek nadal będzie działał, posuwał się do przodu, szedł, piął się w górę, czy będzie po prostu się jeszcze prozaicznie rozmnażał? W historii świata 3 czy 4 wieki to zaledwie chwila, a w głębi duszy, mimo nieustannych skarg, jakimi zalewam te notatki, jestem optymistą. Tylko jeden szczegół zmienia wszystko. Ja już nie będę wtedy istniał, żeby się tym wszystkim cieszyć. Marca 87. Protega 2. No, czy wreszcie może ja sam skorzystam z systemu Protek, tego demoliberalnego reżimu? Wyszedłem właśnie z Anten 2 państwowego kanału telewizji francuskiej, gdzie spotkałem się z niejakim Bernardem Golejem i nie wiem dokładnie, jakie jest jego miejsce w hierarchii tej instytucji, ani jakie jest jego tam znaczenie. Ale sądząc po dość zaawansowanym wieku tego człowieka, po jego luksusowym biurze, po jego sekretarce i pełnym uniżoności sposobie, w jakim mnie do niego wprowadzono, wydaje się tam jedną z naczelnych postaci. Notatka, jaką sporządzę z tego spotkania, będzie więc szczegółowa, bo może się okazać, że posunie mnie ono do przodu. Jak również może się okazać, że nie posunie mnie ani o centymetr. Jestem tak zrozpaczony murem milczenia, na jaki się natykam, że przypomina mi to scenę z 8,5 Feliniego, w której Mastroianni, zamknięty w samochodzie pośród setek innych samochodów stojących w korku na szosie, wali pięściami w szybę, krzyczy do utraty tchu, ale nikt go nie zauważa, nikt go nie słyszy. Obojętne, milczące, skamieniałe twarze w przeciwnej scenerii, nie wydając z siebie dźwięku. Tak i ja w gorączkowym koszmarze walę w mur świątyni i krzyczę, żeby przekonać kapłanów o słuszności mej pasji, a ich obojętność pozostaje niewzruszona, jak z marmuru. Tak więc żaden z tych, którzy decydują o oficjalnej kulturze tego kraju, nie przyszedł na wernisaż wystawy rysunków w Instytucie Polskim. Tak zresztą jak nikt z nich nie przyszedł na wernisaże poprzednich wystaw na ulicy Sekwany. A przecież wszyscy oni otrzymali zaproszenie, broszurkę, którą przesłałem im pocztą. W miarę upływu czasu coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że zbliżający się kres moich problemów pieniężnych, kończę oddawanie długów, nie wyprowadzi mnie z zaczarowanego koła, w którym drepczę w miejscu i kręcę się od początku mego przedsięwzięcia. Tym, co najistotniejsze, nie posuwam się ani o centymetr i nadal nikt tutaj z tych, którzy się liczą, nie chce zaakceptować weksla. Zdecydowałem więc zwrócić się do kilku nielicznych osobistości, które znałem za dawnych czasów i z którymi kontakt rozluźnił się, ale które, przypomniawszy sobie o mnie, mogłyby przetrzeć mi horyzonty. No jednym słowem, postanowiłem uruchomić stosunki. Rzadkie i marne stosunki, dodaję, bo gdybym miał solidne i rozliczne, dawno puściłbym je w ruch, zamiast tracić czas na pomstowanie na ten pokręcony reżim. Innymi słowy, zrobiłbym tak, jak to robią wszyscy inni i tak, jak oni, byłbym o kilometr do przodu. Z Gerardem Ungerem, byłym kolegą z uniwersytetu, który został tymczasem wicedyrektorem Radia Monte Carlo i naczelnym dyrektorem Sofirad, rzecz od razu spaliła na panewce. Ten człowiek nabrał zbyt dużego znaczenia i po wielu telefonach z mojej strony zaledwie zgodził się zamienić ze mną kilka słów. W stosunkach z Olivierem Germain Thomasem, bliskim niegdyś drogim przyjacielem, który jest teraz dziennikarzem w radiu ORTF, zbyt wiele zebrało się zadraśnić miłości własnej z obu stron, żebyśmy po 12 latach rozłąki mogli o nich zapomnieć jednego dnia. Po godnym politowania spotkaniu rozstaliśmy się z obopólnym wrażeniem porażki. Nigdy więcej do mnie nie zadzwonił. Tu przypomniałem sobie Claude'a Contamina. Jest to osobistość pierwszoplanowa, zawsze na czele państwowych mediów, a ostatnio został mianowany szefem drugiego kanału telewizji Anten 2. I gdy zobaczyłem na ekranie uroczystość jego intronizacji, przyszło mi na myśl, by zwrócić się do niego. Poznałem go 18 czy 19 lat temu na Sciences Po, Paryski Instytut Nauk Politycznych, na ulicy Saint-Guillaume. Był wtedy moim profesorem z zakresu stosunków międzynarodowych na ostatnim dyplomowym roku. Kierował seminarium, w którym uczestniczyłem. Często spierałem się z nim podczas naszych cotygodniowych spotkań, bo przychodził nieprzygotowany i w naszych debatach mylił się czasami co do takiego czy innego detalu. Oczywiście mogłem w ten sposób zrobić sobie z niego wroga, ale byłem na tyle sprytny, że pomiędzy dwoma seminariami sprawdzałem w ambasadach, w raportach czy w statystykach różne dane, na których temat mieliśmy sprzeczne zdania. Na następnym seminarium wracałem do wszystkich tych detali, sygnalizując pomyłki, jakie on, ale również jak i ja sam, porobiłem poprzednim razem. Nie obrażał się na to i na koniec roku postawił mi celujący z 18 punktami na 20 możliwych oraz przyznał mi pierwsze miejsce wśród uczestników seminarium. Byłem na tyle przewidujący, że poprosiłem go o pisemne zaświadczenie o mojej pracy w ciągu roku, tak jak to zrobiłem z Chamontem, z Castellanem i innymi profesorami, którzy mi postawili dobry lub bardzo dobry na egzaminach, na seminariach albo z okazji różnych prac dyplomowych. Ta przezorność opłaciła się, bo owe zaświadczenia pozwoliły następnie profesorowi Matiotowi znaleźć argument, żeby mnie protegować na stanowisko asystenta na Wydziale Prawa. 3 lata po zakończeniu studiów w instytucie dowiedziałem się, że Contamine, który tymczasem znów został szefem ORTF, pamiętał mnie jeszcze. I jedna z moich koleżanek z Wydziału Prawa, czy Science Po, która została jego współpracownicą, doniosła mi, że nadal mówił o mnie w pochlebny sposób. I dziś zdecydowałem mu się przypomnieć. Tak więc napisałem do niego, dołączając do listową opinię, którą mi wystawił na piśmie kilkanaście lat wcześniej. Było to równie śmieszne jak upokarzające, ale no cóż mogłem lepszego znaleźć niż stare zaświadczenia i stare znajomości. 15 dni później otrzymałem list od Bernarda Goleja, tego samego, z którym przed chwilą się rozstałem. Pisał, że Contamine poprosił go o przyjęcie mnie. Dyrektor Contamine przekazał mi pański list 10 lutego i zlecił mi skontaktować się z panem. Zaczynał się jego list. Tak, sformułowane zdanie mogło mieć jakieś znaczenie. Mogło też nie mieć żadnego. Contamine z równym powodzeniem mógł zasugerować Goelowi. No niech go pan przyjmie, żeby zorientować się, czego od nas chce. Tak jak mógł dać mu wyraźny rozkaz, niech się pan z nim spotka, żeby mu pomóc. Parę słów zamiast paru innych słów z owymi słowami, wiele rzeczy mogłoby się zmienić w moim życiu. Udałem się na spotkanie, które wyznaczyła sekretarka Goleja, bez większych emocji, bo też bez większych nadziei. Od dawna już nadzieję odłożyłem na strych. Masz tremę? Zapytała mnie Ania, zanim udałem się do A2. Nie, niestety nie. Golej przyjmuje mnie dokładnie o umówionej godzinie, ale w sposób, który zaraz potwierdza moje obawy. Drogi panie, proszę mi wybaczyć, że przyjmuję pana równie telegraficznie, ale proszę mówić krótko. Z pewnością wie pan, co się dzisiaj przydarzyło naszemu dziennikarzowi Normandinowi? I rzeczywiście, po obejrzeniu południowych telewizyjnych wiadomości wiedziałem, że libański Hezbollah, który trzymał go jako zakładnika, zagroził egzekucją, jeśli w ciągu 48 godzin premier Jacques Chirac nie określi stanowiska Francji w sprawie sprzedaży broni Irakowi, który jest w stanie wojny z Iranem. To też przyjmuję natychmiast rzeczowy ton i bezpośrednio przechodzę do spraw istotnych, to znaczy do 3 wystaw w Paryżu i do filmu. Dodaję, że film został wybrany na festiwal w Cannes w ramach perspektyw kina francuskiego. Golej zapisuje to na kawałku papieru i wznosi brwi na znak uznania. Notuję również, że A2 odmówiła zakupu filmu i że Guy Darbois, zajmujący się nabywaniem programów dla tego kanału, widział go, ale wydał mu się zbyt długi, zbyt dokumentalny i prawdopodobnie zbyt koszmarny, żeby mógł pójść w telewizję. I to mówiąc, wręczam Goelowi kasetę ze skróconą wersją filmu, to znaczy bez sceny w spelunce. I ta wersja trwa 17 minut. Przede wszystkim muszę zobaczyć film i porozmawiać o nim z Darbois, mówi Golej. A po chwili dorzuca 17 minut. Gdzie to wsadzić? Może pan wyciąć coś i puścić tylko fragmenty? No tak, to tyle co do filmu, ale co możemy zrobić innego? No każda formuła jest dobra, odpowiadam. Reportaż o malarzu albo reportaż o wystawie jego obrazów. No tak, można by zrobić coś z panem stojącym obok obrazów, na przykład. Jacques Martin ma swój cotygodniowy program, ale to trudny człowiek, mówi głośno myśląc. Mieliśmy audycję o sztuce, która została skasowana rok temu, a która była bardzo dobra. Szkoda, że... Tak, od tego czasu o sztuce wspominają tylko. I tu wymienia 3 czy 4 nazwiska realizatorów, których nie znam, a którzy, wnoszę z tego, co słyszę, mogliby w swoich programach pokazać obrazy Beksa. Każda formuła jest dobra, powtarzam. Miesiąc temu oglądałem socjologiczny magazyn na waszym kanale lub na TFI, już nie pamiętam. W tym programie, podkreślam, o charakterze socjologicznym jego redaktor znalazł okazję, żeby przedstawić pewnego malarza i w tym celu zrobił reportaż o handlu malarstwem. I przy okazji pozwolił owemu malarzowi pokazać się przez dobre 3 minuty obok swoich obrazów pod pretekstem rozmowy o cenach na rynku sztuki. No oczywiście, mówi Olej, zawsze można jakoś sobie poradzić, ale trzeba się do tego zabrać z głową, no delikatnie. Bo jeśli dyrektor narzuci to któremuś z dziennikarzy, mówiąc mu, musi pan coś tu zrobić, to jest to najlepszy sposób, żeby tamten się wymigał. Trzeba się do tego zabrać ostrożnie. Zresztą po takiemu to malarstwo może z równym powodzeniem wywołać podziw, jak i w najwyższym stopniu poirytować. Realizator, któremu by się to powierzyło, może nie cierpieć go i wykręcić się od reportażu. No tak, 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 no ale najpierw muszę zobaczyć film. A kiedy ma być następna wystawa pańskiego malarza? W lecie na lotnisku Orli. Golej okazuje rozczarowanie. Tam nikt nie będzie chciał pojechać. Proszę pana, mówię, jeśli A2 zagwarantuje mi, że nakręci poważny reportaż o wystawie Beksińskiego, to zrobię takową w jednej z galerii na ulicy Sekwany i to już jesienią. Po czym będzie wystawa w paryskiej siedzibie UNESCO, ale dopiero za rok, w lutym. No to odległy termin. No tak, z tym, że mnie się nie śpieszy, odpowiadam z fałszywie beztroską miną. W każdym razie trzeba lata na to, żeby Francja zaakceptowała Beksińskiego. Jest on na antypodach współczesnej francuskiej wrażliwości estetycznej, którą kształtował impresjonizm i abstrakcja. Nie jestem marszandem. No wiem, wiem, no wyjaśni to pan dokładnie w liście, mówi, wskazując na mój list do Kontamina, który leży przed nim na biurku. No tak więc nie śpieszy mi się, bo nie gonią mnie ani pieniądze, ani czas. Musi mi pan zasygnalizować wszelkie okazje związane z pańskim malarzem. Ale można by zrobić z równym powodzeniem reportaż z pana udziałem na tle 2 czy 3 obrazów. No i najpierw no muszę zobaczyć film. To co, czekam na jakiś sygnał z pana strony? Kończę rozmowę. Tak, 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 tak. Tak. To na razie i do widzenia. Spotkanie było krótkie, trwało dokładnie 19 minut. Ani z czasu jego trwania, ani z przebiegu nie sposób wywnioskować, czy całe przedsięwzięcie zainteresowało mego rozmówcę, czy nie. Tak jak to powiedziałem na wstępie, spotkanie z Golejem może coś przynieść, jak równie może nie przynieść absolutnie nic. Ale ponieważ nie wykluczam takiej ewentualności, zaraz po wyjściu za dwa piję kawę w barze teatralnym o 5 metrów stąd, żeby zmaterializować naszą rozmowę, dopóki wszystko, cośmy sobie powiedzieli, jest jeszcze świeże w pamięci. Bo ciągle jestem przekonany, że pewnego dnia nastąpi wstrząs i jak lawina rzeczy ruszą do przodu. Nie chciałbym więc, żeby zabrakło w mych notatkach zapisanego na gorąco śladu tego wydarzenia i żebym nie musiał kiedyś powiedzieć sobie, jaka szkoda, że nie sporządziłem natychmiast notatki o tym, co stanowiło przecież zwrot o 180 stopni w moich zabiegach. Ale prawdę powiedziawszy, z reportażem w telewizji francuskiej czy bez reportażu, mury świątyni pozostaną równie solidne jak przedtem, a sekciarska wiara kapłanów no równie niewzruszona. Ludziom, którzy decydują o tym, jaka ma być oficjalna kultura w tym kraju, trzeba daleko więcej niż jakiś tam reportaż w TV, żeby zdradzili swoich bogów i pokłonili się szatanowi.